Cześć Ela.
Cześć Peja.
Dziś będzie o medycynie. Cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Bardzo nam miło, że możemy sobie dzisiaj usiąść przed mikrofonem i opowiedzieć Wam o trzech bardzo ciekawych książkach, które, tak się składa, mają punkt wspólny. Medycyna, chociaż podejść do tej medycyny jest wiele, bo trzy. Trzymamy dla Was trzy książki, więc trzy podejścia. Ela poszła bardziej w stronę non-fiction i reportażu. Ja poszłam bardziej w stronę literatury pięknej, więc trochę będziemy się uzupełniać, trochę będziemy się rozmijać, ale myślę, że będzie bardzo ciekawie. Zacznie Ela, prawda? Ty masz tutaj książkę, dwie, które sobie na dzisiaj wybrałaś, są bardzo grube, ale bardzo ciekawe i będziesz nas na pewno bardzo zachęcać do ich przeczytania, wiem to.
Tak, tak jak powiedziałaś, z mojej strony dzisiaj będą reportaże, czyli literatura faktu. I pierwsza książka, o której Wam chciałam opowiedzieć, to jest Bellevue Davida Oshinskiego. I tutaj mamy wiele mówiący pod tytuł Trzy stulecia medycyny i chaosu w najbardziej znanym szpitalu Nowego Jorku.
Tak, ja pamiętam, że jak zobaczyłaś zapowiedź tej książki, to od razu tak. Wiem, że zainteresowało Cię na pewno w ogóle sam fakt, że medycyna, bo wiem, że to jest temat, który Cię interesuje. Pamiętam, że jeszcze AIDS, ale na pewno opowiesz nam o wielu różnych ciekawych tematach, które, no bo trzy stulecia, to na pewno bardzo wiele się mogło tutaj w tych trzech stuleciach wydarzyć.
Tak, zaraz do tego przejdę. Widzę, że już jesteś podekscytowana moją opowieścią. Tak. I chciałam jeszcze tylko dodać, że ta książka ukazała się w przekładzie Jowity Maksymowicz-Haman i że to jest całkiem niedawna premiera z wydawnictwa Relacja, więc wydawnictwu bardzo dziękujemy za przesłanie nam, a właściwie mi przede wszystkim, tej książki, bo tak jak powiedziałaś, ja się bardzo ucieszyłam na jej widok, bo tak jak mówisz, te tematy gdzieś około medyczne od jakiegoś czasu, od dawna właściwie mnie interesują. I tutaj w opisie rzeczywiście pojawiło się kilka tych zagadnień, które jakoś tak szczególnie do mnie przemawiają. Ale myślę po przeczytaniu, że to w ogóle jest bardzo ciekawa książka, taka bardzo dobra synteza. Bo mimo tego, że tych stron jest, tak jak zauważyłaś, bardzo dużo.
Synteza na taki, 500?
No, około 400 kilkadziesiąt stron. No ale mimo wszystko tematyka ta zarysowana tutaj w tym podtytule jest bardzo szeroka, tak? Bo mamy trzy stulecia i to jest historia medycyny, historia wszystkiego, co dookoła tej medycyny się działo, więc do tego też zaraz przejdę. No więc te rozdziały, które dotyczą kolejnych rozdziałów w życiu szpitala Bellevue, są oczywiście nie są bardzo pogłębione, muszą być w pewien sposób wybiórcze i trochę skrótowe, żeby wszystkie te najważniejsze punkty w tej historii szpitala, historii ludzi, którzy tam pracowali, przede wszystkim ludzi, którzy tam byli leczeni, zmieściły się gdzieś na tych 400 kilkudziesięciu stronach. No więc tak jak mówię, jeśli interesuje Was ten temat medycyny i historii trochę, to jest coś takiego właśnie, jak bardzo dobra synteza tych wszystkich tematów, ale no oczywiście wiele ciekawostek tutaj można też znaleźć, wiele ciekawych postaci, wiele fascynujących historii. Tak jak mówiłaś, miałam tutaj
faworytów tematycznych, no właśnie, ale na pewno znalazło się coś, co Cię zaskoczyło albo zainteresowało poza Twoimi faworytami tematycznymi.
Tak, właśnie to jest bardzo ciekawe, że zainteresowało mnie dużo elementów w pierwszej połowie książki, bo Bellevue to jest szpital, który, tak jak już wiecie z tytułu, swoją historię sięga ponad 300 lat wstecz. Przede wszystkim interesowały mnie zagadnienia związane z leczeniem psychiatrycznym, więc to już trochę późniejszy okres, i zagadnienia związane z epidemią AIDS w latach 80., bo to jest coś, co mnie też interesuje, więc tu wiedziałam, że będę chciała się zagłębić w te tematy. Natomiast zaskoczyło mnie to, że ta pierwsza część, te stulecia, które nie są mi tak bliskie, jeśli chodzi o zainteresowanie, bardzo mnie też wciągnęły, więc te początki, ten przełom, kiedy następowała w Stanach Zjednoczonych ta zmiana w świadomości społecznej, w postrzeganiu szpitala. Oczywiście to wiązało się też z faktycznym stanem medycyny, wiedzy medycznej i tego, co lekarze są w stanie zrobić. Więc to przejście od postrzegania szpitala jako takiej umieralni i miejsca, gdzie...
Właściwie jak wejdziesz, to nie wejdziesz.
Tak, że to jest bardzo niedobrze trafić do szpitala. Kiedy ludzie zaczęli myśleć, że jednak szpital to jest miejsce, gdzie faktycznie można dojść do zdrowia, że pracują tam kompetentne osoby, że medycyna jest nauką i coś jest w stanie zrobić, więc cały ten proces związany też między innymi z wojną secesyjną, tym co wojna w całej swojej okropności daje medycynie, więc też takie trochę niewygodne zagadnienie. No ale to właśnie bardzo, bardzo mnie zaciekawiło. Potem oczywiście doszłam też do tych tematów, które już od początku wiedziałam, że będą moje, no i to też było bardzo ciekawe. Tak jak mówiłam, te tematy niektóre muszą być potraktowane skrótowo i na przykład jeśli chodzi o AIDS, to dosyć dużo już na ten temat czytałam, oglądałam i tak dalej.
Ale chyba z innej perspektywy.
Właśnie, więc to chciałam też dodać, że wiele tutaj może się zmienić w zależności od tego, z której strony my spojrzymy na dany problem. Tutaj na przykład AIDS było przedstawione z perspektywy lekarzy, a w szczególności z perspektywy rezydentów czy jeszcze studentów medycyny, którzy zostali tuż po studiach wrzuceni właśnie w taką sytuację, która wtedy powstała w Nowym Jorku. To był ogromny problem. No i właśnie do tej pory raczej czytałam czy to świadectwa, czy literaturę piękną dotyczącą osób chorych i chorujących, albo ich bliskich. No a tutaj pozwoliła mi ta książka Bellevue spojrzeć trochę z perspektywy tej drugiej strony, jeśli można tak powiedzieć, czyli studentów, którzy no właśnie kończą studia, którzy mają wizję szpitala, przede wszystkim tego flagowego szpitala Bellevue, jako miejsca niesamowitych cudów, gdzie mają wizję tej medycyny, która niesie pomoc, lekarza jako
rozwiązuje
kogoś,
problemy, tak.
Który rozwiązuje problemy, leczy ludzi, pomaga i tak dalej. I jak wyglądało dla nich, jak musiało to być trudne to zetknięcie z tą nową, jeszcze wtedy trochę niezrozumiałą i bardzo taką fatalistyczną sytuacją. I z jednej strony jaki to miało wpływ na morale tych młodych lekarzy, z drugiej strony, że w niektórych przypadkach było dla nich taką lekcją z jednej strony pokory, ale też współczucia, takiej opieki, która no, nawet jeśli nie może pomóc w takim medycznym, naukowym świetle, to można zrobić coś innego, można otoczyć opieką, można otoczyć współczuciem.
I że ta opieka niekoniecznie musi być tożsama z wstrzykiwaniem i podawaniem tabletek i tak dalej.
Dokładnie, więc też w tych tematach, którymi się już wcześniej interesowałam i które no, mam trochę takie obeznane, to znalazłam dla siebie coś nowego.
Mówiłaś, no wiadomo, synteza, a mimo to gruba książka, ale powiedziałaś już trochę właśnie, że był ten kontekst historyczny, że ta wojna, że to jest takie pogłębione. Jak to wyglądało w tych późniejszych rozdziałach? Jakie jeszcze inne tematy wydawałoby się poboczne tutaj wplata autor, żeby opowiedzieć historię tego szpitala?
Jeśli chodzi o poboczne tematy, no to jest ich wiele, bo właśnie okazuje się, że myślę, że to po zastanowieniu jest oczywiste, że historia medycyny nie jest jakimś oderwanym elementem rzeczywistości, że ta medycyna rozwija się wraz z
w kontekście
całą,
do czegoś.
Tak, w kontekście kulturowym, w kontekście społecznym i tak dalej, więc i na początku i później mamy wiele tych pobocznych elementów, które w ogromnym stopniu wpływają czy to na sam szpital, czy na lekarzy, czy na medycynę i to, czy ona się może rozwijać, w jaki sposób się może rozwijać, więc
kto tę medycynę
rozwija? No właśnie, więc drugą taką rzeczą, która w tej książce mi się podobała, to właśnie to powiązanie, pokazanie tego powiązania medycyny i historii medycyny z wszystkimi innymi aspektami rzeczywistości, więc w tych wcześniejszych latach było dużo na przykład o emancypacji kobiet, czy o ruchu obywatelskim, który walczył o to, by osoby czarnoskóre również mogły praktykować medycynę. Były różnego rodzaju wykluczenia w historii medycyny, czyli czasami nie przyjmowano Żydów albo imigrantów konkretnego pochodzenia na uniwersytety medyczne. Oczywiście potem tak jak mówiłam, Afroamerykanów. Dużo tutaj, relatywnie dużo miejsca jest poświęcone też kobietom, które walczyły najpierw o to, żeby w ogóle pełnić jakąkolwiek rolę w środowisku medycznym. Potem, kiedy zostały tak trochę zepchnięte, trochę łaskawie zaakceptowane.
No dobra, damy wam pielęgniarstwo,
tak. Prawda? No właśnie, więc potem o to, żeby to nie było tylko to pielęgniarstwo, ale żeby mogły też kształcić się na lekarki albo na naukowczynie. Więc dużo też jest tutaj tych aspektów społeczno-kulturowych, tego jak różnego rodzaju uprzedzenia wpływają na to, co jest możliwe albo o co trzeba walczyć w kontekście medycyny. No i to było bardzo też ciekawe.
Ja powiedziałam tak pielęgniarkować, ale oczywiście zawód pielęgniarki i w ogóle pielęgniarstwo to jest niesamowicie bardzo ważna, bardzo ważna dziedzina w ogóle. No, lekarze nie mogliby funkcjonować bez pielęgniarek, więc było takie trochę po prostu śmieszkowanie z tego, co wiadomo, co można robić kobietom i jak się w ogóle postrzega to, co kobiety robią. Ale w ogóle wydaje mi się, że to jest chyba też ciekawe, jeśli chodzi o to, jak myślimy o opiece zdrowotnej i czy ona w ogóle jest prawem, czy nie jest prawem, bo to też jest kontekst Stanów Zjednoczonych, który dla mnie, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i opiekę zdrowotną, to jest dla mnie trochę taki prawdziwy horror.
Tak, tak. Myślę, że to też trzeba o tym wspomnieć, kiedy się mówi o Bellevue, bo właśnie Bellevue jest jednym z nielicznych szpitali nowojorskich i w ogóle niestety jednym z nielicznych szpitali w Stanach Zjednoczonych, który jest szpitalem publicznym, czyli gwarantuje opiekę bezpłatną każdemu i często w tej książce jest to podkreślane, że to było miejsce, gdzie nikt nie został odesłany do domu i nikt nie został odprawiony z kwitkiem, co właśnie, tak jak powiedziałaś, w systemie amerykańskim opieki zdrowotnej jest mimo wszystko ewenementem i fenomenem. Więc to jest kolejne zagadnienie, które tutaj się pojawia, które dla nas z naszego punktu widzenia jest trochę dziwne i trochę takie nieznajome, bo jednak myślę, że u nas mimo wszystko pojęcie powszechnej opieki zdrowotnej i postrzeganie jej jako prawa każdego obywatela i każdej obywatelki jest czymś, co mamy wpojone gdzieś w nasz światopogląd, już abstrahując od tego, jakiej jakości później jest ta opieka zdrowotna i jakie z nią mogą być problemy, ale jednak mamy gdzieś wgrane, że to jest takie podstawowe prawo
każdej
osoby.
Tak, jednak nie myślisz
osoby.
W pierwszej kolejności, czy mam ubezpieczenie, albo czy właśnie. Iść na piechotę do szpitala, czy zadzwonić po karetkę.
Bo trzeba będzie za tę karetkę zapłacić.
No więc
No właśnie, więc my z trochę innej perspektywy myślę na to patrzymy niż czytelnicy i czytelniczki ze Stanów Zjednoczonych. No ale właśnie to nam daje wgląd w sytuację w USA, jak to wygląda. Więc bardzo ważną częścią tej książki jest też skupienie się na klasie społecznej. No i pokazanie kim byli pacjenci i pacjentki Bellevue. W oczywiście 300 lat temu to były zupełnie inne osoby, innego pochodzenia, które zmagały się z innymi chorobami, innymi problemami, często też wynikającymi właśnie z warunków życia albo z tego, skąd i w jaki sposób przyjechały te osoby i jak dotarły do Stanów. No i to, jak to się zmieniało w kolejnych latach aż do czasów współczesnych, więc to jest też trochę taki obraz zmieniającej się hierarchii klasowej i tego, jak wygląda sytuacja osób najuboższych, czy dotkniętych różnymi problemami, nie tylko medycznymi, ale społecznymi, bo tutaj
jakąś stygmą, tak?
Tak, stygmą, ale też takimi problemami, które wynikają właśnie z życia w ubóstwie, czy z właśnie tych problemów społecznych, które się pojawiają, które dotykają właśnie zupełnie teraz już innych klas, grup osób niż te 300 lat temu, więc to jest też bardzo ciekawy obraz takiego klasowego społeczeństwa i tego, no co wpływa znowu na to, kto jest powiedzmy u dołu tej drabiny społecznej i jest zmuszony korzystać z publicznej opieki zdrowotnej, która nie jest czymś oczywistym w Stanach Zjednoczonych, a co właśnie gwarantuje Bellevue.
Wspaniale opowiadasz o tej książce. No teraz mówiłaś tak trochę o ogóle, była synteza, mm-hmm. były trzy wieki historii, było mnóstwo różnych tematów, a teraz mamy bardziej szczegół i bardzo konkretną historię. Książka, która no, w jakiejś takiej ogólnej opinii jest rewelacyjna. Nikt jeszcze chyba nie powiedział, że to jest zła książka i myślę, że ty będziesz również z tych, którzy mówią, że to jest książka wybitna. Tak, Ela?
Tak, zgadzam się. No właśnie, chciałam jeszcze cofając się do Bellevue, powiedzieć, że to była książka, która dla mnie była też trochę takim wytchnieniem. Oczywiście mówiłam, ile różnych problemów i zagadnień tam jest poruszonych, ale może przez to właśnie, że była taka przekrojowa i że siłą rzeczy była trochę bardziej powierzchowna niż ten reportaż, o którym za chwilę wam powiem, nie wywoływała aż takich trudnych emocji i tak wielu traumatycznych doświadczeń, jak część reportaży, które czytam. Więc polecam wam, jeśli chcecie się trochę oderwać od takich traum i tragedii ludzkich i zostać gdzieś bardziej na tym poziomie zainteresowania, zaciekawienia i jakiejś takiej dociekliwości, to Bellevue będzie świetną opcją. A teraz już przechodzę do tej książki drugiej, którą tak zapowiedziałaś zachęcająco. To W ciemnej dolinie. Rodzinna tragedia i tajemnica schizofrenii. Książka autorstwa Roberta Kolkera w przekładzie wspaniałego Jana Dzierzgowskiego.
Ura!
Tak. No i tutaj już właśnie to jest reportaż, który już od początku mogę wam bardzo, bardzo polecić, ale też dodając, że to jest właśnie lektura, która jest dużo bardziej wymagająca emocjonalnie i która gdzieś mną wstrząsnęła i zostawiła mnie w trochę gorszym stanie niż Bellevue na przykład, więc to jest z tych reportaży trudniejszych, ale naprawdę warto po tę historię sięgnąć. Robert Kolker opisuje przede wszystkim historię rodzinną, więc spotykamy Mimi i Donalda, którzy biorą ślub mniej więcej po II wojnie światowej. No i wtedy też zakładają rodzinę. Ostatecznie doczekują się aż 12 dzieci, 10 chłopców i 2 najmłodszych dziewczynek. I żyją trochę takim amerykańskim snem, czyli Donald awansuje w pracy, Mimi jest wykształconą kobietą, która jednak postanawia poświęcić jakieś swoje takie kulturalne aspiracje, tak, żeby zająć się przede wszystkim domem i dziećmi.
No pewnie te lata 50., 60. Tak, wchodzą mocno tutaj.
Oczywiście. No i oczywiście są te dzieci, które później kolejno przychodzą na świat i
ułożone
rodzina
w ślicznych mundurkach, tak jak tutaj, tak, na tym tutaj trochę upiornym zdjęciu na okładce.
No właśnie, mamy trochę upiorne zdjęcie na okładce. W środku też mamy różne fotografie, które właśnie pokazują trochę to, o czym mówię, czyli ten mit amerykańskiego snu.
Bo oni tutaj tak sobie równo stoją.
Wszyscy pięknie ubrani. Tak. Wyglądają
hierarchicznie.
Tak, hierarchiczną, zorganizowaną, dobrze ubraną, dobrze wychowaną rodzinę gdzieś z tej klasy średniej. I to właśnie to, te fotografie, myślę, pokazują właśnie tę grę pozorów, która tutaj ma ogromne znaczenie, bo część, właściwie połowa prawie rodziny, bo 6 synów Mimi i Donalda zostaje na pewnym momencie życia zdiagnozowanych ze schizofrenią. I oczywiście nie jest to jedyny problem w tej rodzinie. Ta choroba jest kolejnym takim dodatkiem do bardzo trudnych relacji, które panują wśród rodzeństwa, do jakiejś takiej, może nie tyle obojętności, co takiej wyuczonej ślepocie rodziców na pewne zachowania i pewne problemy. No więc te symptomy chorobowe tylko dodają kolejnego problemu. No i te różne traumy i problemy są zestawione z pozorami, a pozory są bardzo ważne. Pozory są wszystkim właśnie, zwłaszcza tak jak mówiłaś w latach 50., 60., więc to jest rodzina, która żyje trochę takim podwójnym życiem, więc mamy to wszystko, co dzieje się wewnątrz, za zamkniętymi drzwiami, problemy relacyjne, problemy ze zdrowiem psychicznym, to przymykanie oka na to, co naprawdę się dzieje, i mamy ten wizerunek publiczny, więc to też, co widzimy tutaj na tych fotografiach, czyli ta rodzina szczęśliwa, dobrze wychowane, dobrze ubrane dzieci. Te wszystkie aspiracje, które wiele osób miało w tamtych czasach, żeby właśnie uchodzić za tych prawdziwych Amerykanów, za doskonałe matki, za doskonałych rodziców, za doskonałe panie domu. I to wszystko tutaj zderza się ze sobą w tej bardzo przejmującej, tragicznej historii. Co dla mnie jest taką najważniejszą zaletą tej książki, to jest to, jak Robert Kolker nas powstrzymuje czasami przed wydawaniem pochopnych osądów.
Lubimy to.
Lubimy to. Znaczy, myślę, że w tej książce jest tyle tragedii i jest tyle dramatów, tyle kontrowersyjnych sytuacji, że naturalnym jest, że podczas czytania mamy taką chęć ferowania wyroków. I ja wielokrotnie się przyłapywałam na tym, że myślę sobie, jak można tak zrobić, jak można tego nie zrobić.
Dlaczego? Ja bym to zrobiła.
Ja bym to zrobiła inaczej.
Albo nie zrobiła.
Albo nie zrobiła. No właśnie, że mamy właśnie tę chęć w sobie, żeby jakoś ocenić decyzje, czy brak podejmowanych decyzji różnego rodzaju, które w tej książce się pojawiają. Ale właśnie Robert Kolker pilnuje tego, żebyśmy tego nie robili. I miałam wrażenie, że jak tylko miałam pokusę, żeby już coś powiedzieć takiego w głowie oceniającego, to w następnym akapicie on robił coś, żeby mi trochę pokazać albo moją hipokryzję, albo moją właśnie taką
niepełny ogląd,
tak. I na przykład zmieniał perspektywę i pokazywał tę sytuację z innej strony, albo jak to wyglądało w oczach kogoś innego. Albo cofał się do przeszłości, żeby przypomnieć jakieś doświadczenie w życiu tej osoby, które mogło wpłynąć na to, że postąpiła w ten, a nie w inny sposób. Więc był bardzo takim strażnikiem tego, żeby patrzeć na tę historię z bardzo wielu różnych stron i z bardzo wielu punktów widzenia. Nie było to przez to wcale cukierkowe, bo to nie skłaniało mnie do tego, żebym całkowicie zmieniła zdanie, czy żebym usprawiedliwiła postępowanie wszystkich osób zaangażowanych w ten dramat, czy żebym całkowicie je zrozumiała, ale sprawiało właśnie, że zdawałam sobie sprawę, jak skomplikowane i złożone są niektóre kwestie. No i też pokazywało to, myślę, w niektórych momentach, że trudno oceniać jakiekolwiek postępowanie, bo tak naprawdę sytuacja przypomina trochę antyczny konflikt tragiczny i że żadne rozwiązanie nie jest w takiej sytuacji, w takich okolicznościach, w takim społeczeństwie, w takim środowisku dobre.
No wydaje mi się, że to świadczy o rzeczywistym takim profesjonalizmie Roberta Kolkera, bo raz, że oczywiście pokazanie wszystkich stron medalu, których jest więcej niż dwie, ale że podejście też z szacunkiem do osób, z którymi on rozmawia, bo rozumiem, że pojawiają się tutaj zarówno członkowie rodziny, jak i kolejne pokolenia, że podejście z szacunkiem do tragedii, z którymi się spotkali, że pokazanie, że to jest osoba, która naprawdę przeżyła jakieś ciężkie, która ma za sobą jakieś ciężkie doświadczenia i pokazanie czytelnikom i czytelniczkom, że to nie jest właśnie tak, że jest jednowymiarowa sprawa albo jednowymiarowa sytuacja, że jest tego tutaj więcej i on pokazuje to więcej właśnie z różnych perspektyw, o czym mówisz i wydaje mi się, że to jest naprawdę ogromna wartość i też widzę, dlaczego ta książka musi być taka gruba, żeby to wszystko w miarę dokładnie, wielokierunkowo opisać.
Tak, zdecydowanie zgadzam się z tobą. No i oprócz tej samej tragedii i historii rodzinnej, to w tej dosyć grubej książce jest też trochę właśnie o medycynie. I to też
no tak,
jest
bo
bardzo
ta schizofrenia tytułowa.
Tak, to też jest bardzo ciekawy wątek, czyli to, jak zmieniała się ta opieka medyczna, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia psychicznego, jak zmieniały się różnego rodzaju poglądy i teorie i podejścia do pacjentów. Jest to też trochę przerażające, myślę, uświadomienie sobie, jak mało ciągle wiemy na temat na przykład schizofrenii i innego rodzaju chorób psychicznych, ale też jak bardzo zmieniało się to w zależności właśnie od popularnych trendów w medycynie albo w ogóle w kulturze i w takim życiu społecznym. I jak bardzo różnego rodzaju teorie, na przykład teraz już dawno obalone, albo wręcz ideologie, które niekoniecznie mają nawet źródło naukowe czy medyczne, ale jakieś takie około medyczne, nazwijmy to, w jak dużym stopniu wpływało na to, co się działo z pacjentami, na to, jak oni byli diagnozowani, jak byli leczeni, jak byli traktowani zarówno w placówkach medycznych, jak i przez całe społeczeństwo. Więc ten wątek historii medycyny i rozwoju tej jednej konkretnej dziedziny, jaką jest psychiatria, konkretnie skupiając się na schizofrenii, to też jest tutaj bardzo cenny dodatek, który pozwala nam połączyć różne wątki właśnie, które splatają się w tę rodzinną tragedię.
No ty, Ela, nas zabrałaś w takie światy historyczno-non-fiction reportażowe. Mhm. Ja chciałabym trochę odejść, już zapowiedziałam, że będzie literatura piękna. Ta literatura piękna to Barbara Piórkowska i jej Kraboszki z wydawnictwa Marpress. W ogóle wydawnictwo Marpress pojawia się często, powiedziałabym, w naszych odcinkach. Mhm. Niedawno było Piękno ludu, Mary Tabris Helle. Był też specjalny odcinek, cały, tylko i wyłącznie poświęcony książkom z wydawnictwa Marpress z serii Bałtyk, to jest odcinek numer 96, więc naprawdę warto sobie spojrzeć na to, co wydawnictwo Marpress ma w ofercie. Seria Bałtyk naprawdę jest wyjątkowa, na pewno znajdziecie tam coś dla siebie. No i raz, że wydają świetne i ciekawe książki, to dwa, pracują tam świetne i przemiłe osoby, bo przy okazji jakiegoś kontaktu, który miałyśmy właśnie w sprawie egzemplarzy recenzenckich, czy wymiana jakaś zdań się pojawiła, to Marta z wydawnictwa Marpress odezwała się do nas i zapytała, czy nie chciałybyśmy właśnie książki Barbary Piórkowskiej Kraboszki. I powiedziała, że to jest książka bardzo w naszym stylu. A my oczywiście, w naszym stylu, zaraz sprawdziłyśmy sobie opis i pomyślałyśmy, tak, dokładnie, to jest książka w naszym stylu, ale jak bardzo zaskakująca się okazała, to do tego zaraz przejdę, bo tak sobie myślałam, mówimy sobie o tej medycynie, ten temat jakichś takich, myślę, że głównie wspomnień albo przeżyć związanych z chorobą czy z niepełnosprawnością, pojawiają się te tematy w naszych odcinkach i Ostatnio, rok temu czytałam jeszcze książkę Anety Żukowskiej Miecho z wydawnictwa Charakter, ale właśnie o książce Anety Żukowskiej wydaje mi się, że było dosyć głośno. I że odpisano na ten temat wiele, ta książka się jakoś tak odbiła echem, była powiedzmy popularna, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale chciałabym, żebyście zrozumieli, jak bardzo niepopularne są kraboszki, bo bardzo mało recenzji na temat kraboszek właśnie jest. I najpierw myślałam sobie, że trochę zostawię te dwie książki, ale potem pomyślałam, że jednak nie, więc tak tylko wspominam o Anecie Żukowskiej, bo tam w tej jej książce, w tym pisaniu o tym przeżywaniu tej choroby nowotworowej, było bardzo wiele samego życia. Ona nie pisała, że nie było tam żadnego filozofowania, nie było żadnej medycznej, jakiegoś wchodzenia w jakąś medyczność, nie było wchodzenia w jakieś przemyślenia natury kulturowej czy czegoś takiego. Tam było po prostu samo życie, które ucieka przez palce. A Barbara Piórkowska wybrała sobie coś innego, żeby włożyć chorobę w kontekst. I to coś innego, słuchajcie, to jest słowiańszczyzna.
Co właśnie? Ja bym chciała, żebyś opowiedziała o tej książce, co w niej jest dziwnego, bo pamiętam, że jak ją czytałaś i przeczytałaś chyba kilkanaście czy kilkadziesiąt pierwszych stron, to jak zawsze zapytałam cię jak, a ty po prostu z szerokim uśmiechem odpowiedziałaś mi dziwnie. No tak. Więc to bardzo mnie zaciekawiło, co to znaczy dziwnie, dlaczego dziwnie?
Dziwnie właśnie raz ze względu na tę słowiańszczyznę, bo ta słowiańszczyzna jest po prostu elementem świata przedstawionego, jest czymś, co towarzyszy głównej bohaterce, narratorce, cały czas jest tam razem z nami i siłą rzeczy z czytelnikiem i z czytelniczką. I ta słowiańszczyzna objawia się na bardzo różne sposoby. Po pierwsze mamy wszechobecną naturę. Natura odgrywa tutaj bardzo ważną rolę, podobnie jak medycyna, ale do tego zaraz przejdę. No ale mamy przede wszystkim na przykład Kikimorę, która siedzi sobie za kaloryferem i podąża za wytrwale, za bohaterką prosto do szpitala. Albo mamy słowiańszczyzny, która pojawia się pod postacią niesamowitej słowiańszczyzny, którą czyta pielęgniarka w pokoju pielęgniarek, dłubiąc sobie źdźbłem zboża w zębach. Więc ta słowiańszczyzna po prostu jest bardzo takim naturalnym, ale w pierwszej części tej książki bardzo takim trochę pochodzącym z takiego trochę sennego koszmaru, trochę z jakichś halucynacji, nie wiadomo do końca, czy to jest prawdziwe, czy nie, więc ona, ta natura i ta słowiańszczyzna wchodzą drzwiami i oknami dosłownie, wychodzą spod kaloryfera, nagle pojawiają się w łazience, w życiu bohaterki, starając się wszelkimi sposobami, trochę może surrealistycznymi, może czasami takimi trochę z horroru, próbując zwrócić na siebie uwagę tej bohaterki, która jest uwięziona w tej chorobie, która nie radzi sobie z otoczeniem medycznym, bo tutaj ta medycyna u Barbary Piórkowskiej jest takim bardziej agresorem. Jest, ten świat medyczny jest taki bardzo sterylny, nieprzyjazny, chłodny, obcy i jest taki bardzo ostry i szorstki. I żeby nam o tym wszystkim powiedzieć i żeby wprowadzić tę słowiańszczyznę, Barbara Piórkowska pisze o tym niesamowicie. To jak ona używa języka, myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które tak w ogóle mnie wciągnęły w tę książkę, bo naprawdę to, jak ona niesamowicie sobie operuje różnymi skojarzeniami, jak wchodzi w różne znaczeniowe rzeczy. Ja bardzo lubię taką zabawę słowem, odkrywanie jakichś niesamowitych powiązań między wyrażeniami, wplatanie jakichś ciekawych, nowych słów w swoje pisarstwo. To jest coś, co bardzo lubię. I przyznam, że czasem miałam takie wrażenie, że jest to troszkę. Przerost formy nad treścią. Myślałam, no dobra, już tego jest strasznie dużo, tutaj mamy jakichś zabiegów stylistycznych, jakichś dziwnych rzeczy, nie do końca wiem, co się dzieje. Ale potem na drugiej stronie zaraz Barbara Piórkowska tak mnie czymś zachwyciła, tak mnie czymś zaskoczyła, że ja już kompletnie zapominałam o tym, że przed chwilą miałam wrażenie, że to jest za dużo. Tak.
Czyli czy to jest taki trochę słowiański realizm magiczny?
Tak. O, to mi się podoba. Słowiański realizm magiczny. To by było dobre.
To rzeczywiście brzmi wyjątkowo. Nie umiem sobie przypomnieć żadnej innej książki, którą określiłabym mianem słowiański realizm magiczny.
Tak, właśnie wydaje mi się, że ta książka jest dosyć wyjątkowa. Raz ze względu na to, jak jest napisana. Dwa, że ten kontekst właśnie takiej słowiańszczyzny, jakiejś takiej rodzimej mitologii, może rodzimowierstwa nawet bym powiedziała. Więc to jest bardzo ciekawe osadzenie, ciekawy kontekst, żeby opowiedzieć o chorobie. Tak jak już mówiłam, miałyśmy różne książki w naszym podcaście, które różnie mówią o tej chorobie, w zależności od tego, czy mamy, czy to powieść, czy jakieś osobiste wspomnienia i to, jak te narratorki, autorki osadzają sobie te choroby w różnym kontekście, no to tutaj mamy właśnie tą słowiańszczyznę. No więc to było bardzo ciekawe doświadczenie czytelnicze. Po prostu szukałam tutaj jakiegoś fragmentu, którym można by Wam przeczytać, bo stwierdziłam, no muszę coś na ten temat Wam powiedzieć, ale ostatecznie stwierdziłam, że po prostu chyba pierwszy akapit. Najzwyczajniej w świecie przeczytam Wam pierwszy akapit, który trochę nas wprowadza do tego, czym jest ta książka, w czym jest osadzona.
Czyli nie musiałaś szukać daleko.
Nie, znaczy najpierw szukałam i byłam, znowu sobie to tak wertowałam i mówię, o, to było fajne, a potem przypomniałam sobie, o, to też było ekstra. No, więc...
To czytaj już ten
pierwszy. No, dobra, no, czytam.
Ja jestem ciekawa.
Słuchajcie. Ta historia, jak się wkrótce domyślicie, zakończyła się słodko i delikatnie. Leżałyśmy wśród łabędziego puchu, w ciepłych kołdrach, pod kocami, w roślinne wzory i myślałyśmy o tym, że wiosna nadchodzi w najdziwniejszych momentach i przyjemnie się na nią czeka. W naszych głowach kwiecień trwał w najlepsze, ziemia budziła się do życia, wyrzucała z siebie mlecze, pokrzywy i polne bratki, wypuszczała pąki. Za oknem nie martwił już listopad, po prostu zrzucał odzież i udawał się do norek w lesie, a było to naturalne oraz proste. Z pieca szło w górę miłe ciepło. Na półkach stały przetwory z jabłek i kwaśnawej pigwy, smaczny zapas. O owocach mogłabym opowiadać długo, bo matka dała mi dar rozprzestrzeniania takich opowieści. Lecz zanim zostałyśmy wszystkie dziećmi ziemi, krojącymi gruszki i rozcierającymi w dłoniach miętę, lecz zanim przez ten czas wcześniej nużący i długi, pełen rozpaczy i niepewnych świtów, nic nikt nie wiedział. Zupełnie jakby kazano nam zapomnieć i jedynym wyjściem było zapadnięcie się w martwe światła Akademii pod chemiczną poszewkę używanej pościeli, podartą i brudną, a także jakoś tak nieadekwatną do naszej tutaj roli. Więc jak już tutaj widzicie, ta ziemia i ta natura jest takim naturalnym schronieniem, do którego zmierza cały czas Barbara Piórkowska w tej książce, a ta Akademia tutaj napisana z dużej litery, to jest właśnie ten taki bardzo nieprzyjemny, nieprzyjazny świat, w którym trochę się gubimy, ale powinniśmy iść w inną stronę, a przynajmniej to jest coś, co postuluje tutaj autorka. Więc w sumie ta medycyna, którą sobie tutaj założyłyśmy, jest, ale ona jest trochę inna niż niż na przykład w twoich książkach pod jakimś takim, no nie wiem, może w dobrodziejnym aspekcie.
No tutaj w moich książkach medycyna też z nią bywa różnie, też bywa wrogiem i też bywa bardzo nieprzyjazna i taka właśnie agresywna, więc różnie z tą medycyną bywa we wszystkich tych książkach, tak myślę.
Ale tak czy inaczej ta medycyna pojawia się tutaj we wszystkich tych trzech tytułach. Myślę, że bardzo ciekawie nam wyszło to dzisiejsze porównanie, nieporównanie.
Tak, jesteśmy też bardzo ciekawe, czy wy może którąś z tych książek znacie i macie już za sobą, więc jak zwykle czekamy niecierpliwie na wasze komentarze i opinie. Chętnie się z nimi zapoznamy. No i chętnie też, przynajmniej ja na pewno, dowiem się, czy macie jakieś swoje ulubione książki na temat medycyny albo dotyczące medycyny, więc również takie polecajki możecie nam zostawiać pod naszymi postami w różnych mediach społecznościowych. No i bardzo was zachęcamy do lektury tych, o których dzisiaj opowiedziałyśmy. Mamy nadzieję, że dobrze wam się słuchało naszego odcinka, a teraz życzymy wam wszystkim miłego weekendu, jeśli jeszcze macie weekend, i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia!